Cel barovi de manică.
Pana našem Ježíši Kristuše, bratia i siostry, przyjaciele prawdy. Chciałbym ja również dołączyć do przekazanych tutaj bardzo licznych pozdrowień przez braci przemawiających. Pozdrowienia od braci i sióstr, którym usługiwałem w ostatnim czasie. Oni wszyscy przegłosowali i wyrazili życzenie, aby przekazać ich gorącą miłość i pozdrowienia z życzeniami obfitych błogosławień Bożych, co obecnie przekazuję. Zdaję sobie sprawę, drodzy braterstwo, że to już jest trzeci dzień, że wysłuchaliśmy już dużo bardzo dobrych, budujących tematów i wiem, że umysły ludu Bożego są zawsze w potrzebie dalszych nauk, dalszych lekcji. I aczkolwiek nie powiem nic nowego, to jednak postaram się, aby rozwijać piękno prawdy boskiej dla naszego wspólnego zbudowania. Powiem braterstwu, że tak jakobym kontynuował dalszy ciąg przemówienia tutaj dziś rano zapoczątkowanego, nawiążę do jednego znamiennego fragmentu, który przewijał się w końcowej części tematu, a tytułem naszych rozważań będzie Próba Królestwa. Zanim podam podstawowy tekst, to chciałbym, abyśmy zauważyli, drodzy braterstwo, że Królestwo Boże jest tematem na ustach wszystkich chrześcijan z racji, że modlitwa pańska jest przyjęta przez chrześcijan, a tam jest wyraźna wzmianka o Królestwie Bożym. Zauważmy, drodzy braterstwo, co psalmista Dawid w 145 psalmie, a w wierszu 13 wzmiankuje w tej sprawie. Chociaż, jak mówię, nie jest to podstawa naszych rozważań, ale skierowanie myśli, gdzie czytamy następujące słowa. Królestwo Twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie Twoje nie ustaje nad wszystkimi narodami. A więc tematem naszych rozważań to Królestwo Boże, troszkę odmiennego punktu widzenia, jak chyba braterstwo zauważycie w trakcie mowy. Jesteśmy poinformowani, że kiedyś w wielkim boskim wszechświecie nie było Królestwa Bożego. Może braterstwo jesteście tym zaskoczeni, ale postaram się wyjaśnić, że wtedy, kiedy Bóg był władcą wszechświata, a nie było ani jednej istoty, która by w nim mogła uznać króla, więc nie mogło być mowy o Królestwie Bożym. Ale z chwilą, kiedy Bóg stworzył pierwszą istotę, tak jak informuje nas Ewangelia świętego Jana, gdzie mówi, a na początku u Boga był Logos, początek boskiego stworzenia, to od tego momentu zaczęło się Królestwo Boże, i każde następne stworzenie powiększało tylko to królestwo, a wszyscy, którzy byli stwarzani w rangach istot anielskich, powiększali to królestwo i doszło tak aż do momentu, kiedy Bóg stworzył ziemię, a na niej człowieka, że tym więcej powiększyło się Królestwo Boże o ten jeden region, bym powiedział, naszej tutaj ziemi. I zauważamy z nauk, które nam są dostępne, że od stworzenia pierwszej istoty przez długie wieki aż do stworzenia człowieka w tym wielkim boskim królestwie panował porządek. Tam nie było żadnego buntu, żadnego sprzeciwiania się wspaniałemu władcy wszechświata. Ale przyszedł jednak czas, gdy pycha popchnęła jedną z istot anielskich wysoką rangą postawionych, do grzechu, a ta istota podsunęła pokusę matce naszej Ewie, a usłuchanie pokusy tego zwodziciela oznaczało bunt w Królestwie Bożym. I tak historia biblijna nas uczy, że od tego czasu powstał bunt w boskim Królestwie. Ale nie znaczy to, drodzy braterstwo, że upadło Królestwo Boże, że od chwili buntu w Jego Królestwie nie ma Królestwa. To nieprawdą jest. Królestwo Boże istniało, istnieje. Psalmista mówi, że Królestwo Twoje jest Królestwo wszystkich wieków. Oczywiście Bóg mógłby zniszczyć ducha tego buntu jeszcze przed zwiedzeniem matki Ewy, wtedy, kiedy ten bunt był jeszcze wśród istot anielskich, wśród istoty konkretnie by trzeba powiedzieć, ale dla mądrego celu tego nie uczynił, dozwolił na rozszerzenie się tego buntu, a ta kwestia była tematem rozważań przez wszystkie systemy religijne, dlaczego Bóg dozwolił na zło i dopiero sługa Pański z boskiego natchnienia dał nam wyjaśnienie wiarygodne, prawdziwe, dlaczego Bóg na to dozwolił. Czy Bóg nic nie zareagował na ten bunt w swoim królestwie? O nie, drodzy. Bóg zarządził blokadę portów niebieskich przeciwko naszej ziemi. Powiedziałbym, że ogłosił dla niej kwarantannę. Bóg także ograniczył szatana. Także został on pozbawiony możliwości przebywania w różnych częściach wszechświata. Prorok Izajasz daje króciutką wzmiankę i tu chciałbym odczytać 14 rozdział proroctwa Izajasza. Braciom na pewno dobrze znana myśl i zwrot tego tekstu, gdzie powiada w 12 wierszu: jakoż to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko, która wschodzisz rano, powalonyś aż na ziemię, któryś wątpił narody, bo ty mawiałeś w sercu swym, wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moją i usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych. Nie będę czytał dalej, bo to wystarczy braterstwu zauważyć, że Bóg ograniczył tą istotę zbuntowaną do jego sfery działalności naszej ziemi, atmosfery naszej ziemi, a także ziemia, drodzy, została odizolowana od społeczności wszystkich poddanych Bogu niebuntujących się istot. Znana nam jest historia, w jaki to sposób szatan, stając się uzurpatorem, stał się Bogiem tego świata. To nie przesada, drodzy braterstwo. Święty apostoł Paweł w drugim liście do Koryntu, w 4 rozdziale i w 4 wierszu mówi, których Bóg świata tego zaślepił zmysły niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej. A zatem, drodzy braterstwo, my wszyscy bardzo dobrze znamy skutki panowania tego księcia ciemności, Boga tego świata. Można by tutaj przytaczać przykłady, ja to pomijam. To najbardziej chyba dotyka wszystkich świadomych z ludzkości. Chcę dla pociechy powiedzieć, że to królestwo nie będzie trwało wiecznie. Nie ma takiej wzmianki, która by mówiła, że ono będzie trwało w nieskończoność. Nauczyliśmy się, drodzy braterstwo, z Pisma Świętego, że Bóg zamierzył w przyszłości przywrócić ziemię do swego królestwa i zamierzył przywrócić człowieka do rzędu swoich poddanych, wiernych poddanych i zaczął ten program realizować. Świadomi jesteśmy, mili bracia i siostry, że Bóg w swoich postępowaniach kierował się przymiotami swej wspaniałej istoty i przymiotami swojego charakteru. I to, co Bóg uczynił, aby przywrócić człowieka do rzędu poddanych, wiernych poddanych, to stało się na Golgocie, dając początek dziełu Ewangelii, wieku Ewangelii, jesteśmy świadomi, drodzy braterstwo, że Bóg wybierał tych z ludzkości, którzy by stanowili rządzącą część klasy królestwa, którzy w słusznym czasie wraz z Jezusem przywrócą ziemi jej stanowisko w boskim królestwie. Przygotowywanie tych urzędników królestwa rozpoczęło się na wspaniałe zaproszenie naszego Pana zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, 25 rozdział, gdzie tam mamy myśl w 34 wierszu następującą. Wtedy rzekł król tym, którzy będą po prawicy jego: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Drodzy, to piękne zaproszenie do odziedziczenia królestwa inspirowało drogę naszą z grzechu do sprawiedliwości. Nie pozostaliśmy nominalnymi chrześcijanami, którzy odmawiają przy każdej sposobności modlitwę pańską i powiadają: przyjdź królestwo Twoje, ale oni w kierunku tego królestwa nie zmierzają swoich kroków. My natomiast, drodzy braterstwo, chcielibyśmy świadomie patrzeć w przyszłość, zauważyć, że celem naszej współpracy z Bogiem to dojście do harmonii z wymogami tego królestwa. Drodzy, potocznie królestwo to terytorium, to królewski władca, król czy królowa i urzędnicy królestwa, to w takim najmniejszym streszczeniu to, co chcemy sobie wyobrazić przez określenie królestwa. A zatem to zaproszenie, drodzy, które tutaj skierowane jest tym, którzy są po prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego. To zaproszenie jest nie do uczestniczenia w rzędzie poddanych królestwa, ale zaproszenie do stanu urzędników tego królestwa. A warunki, na jakich można otrzymać stan urzędników królestwa, króciutko, drodzy, określa nam Pismo Święte. To znaczy, ja chcę tylko króciutko odczytać, bo szeroko Biblia mówi na ten temat. Z listu do Tymoteusza drugiego, też drugiego rozdziału i w wierszu 11 maleńka wzmianka mówi tak. Wierna jest to mowa, albowiem jeśli my z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy. A Księga Objawienia 3,21 potwierdza to i powiada, że jeśli cierpimy z Chrystusem, to z Chrystusem będziemy królować. Rozumiemy, drodzy braterstwo, że klasa Chrystusowa, Chrystus i Kościół, zespół tych osób, którzy wraz z naszym Panem cierpieli, stanowić będą urzędników tego królestwa. Piękna historia ojców Starego Testamentu to dalsza część szlachetnych istot, których Bóg użyje jako urzędników, tak szlachetnych jak Abraham, który wierność swą zadokumentował, ofiarując syna swojego na śmierć, własnoręcznie go przygotowując do uśmiercenia. Klasa młodocianogodnych, dzielna klasa niby wybrańców i następnie spodziewamy się na podstawie Pisma Świętego, że Bóg przyprowadzi społeczeństwo tego królestwa do zgody, do harmonii z zasadami, jakie Bóg od wieków wyznaczył. Opieramy naszą myśl na wypowiedzi psalmu z rozdziału 68, wiersz 19, gdzie mówi tak. Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś darów dla ludzi i najodporniejszych, Panie Boże, przywiodłeś, aby mieszkali z nami. Drodzy braterstwo, z tego, co tutaj zdążyłem w krótkości jako wstęp przedstawić, wynika powabna oferta warunków królestwa. Ale, drodzy braterstwo, jedno chciałem tu zaznaczyć. Cóż nam z tego, że mamy tą wiedzę? Cóż by nam z tego było, gdybyśmy jeszcze więcej tutaj sobie mówili? Tak jak apostoł Paweł mówi, gdybym mi cały świat pozyskał, a miłości bym nie miał, a w innym miejscu powiada, a na duszy swojej bym szkodował. Chcę tutaj powiedzieć, że zależy nam bardzo, żeby się znaleźć w tym królestwie. I teraz podam podstawę naszego dzisiejszego rozważania z Ewangelii świętego Mateusza, 18 rozdział, a wiersz 3, ale odczytam od pierwszego wiersza słowa, jak następuje. Onej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc: któż wszedł największym jest w Królestwie Niebieskim? Drodzy braterstwo, ta scena pokazuje, że uczestnictwo w Królestwie Niebieskim pierwszych naśladowców naszego Pana inspirowało do głębi, ale w takim sensie, jaki Panu się nie podoba. My pamiętamy, że na podobnym punkcie przyłapał nasz Pan swoich wiernych 12, tych, o których tu dopiero co słyszeliśmy, którzy zdeklarowali się później: Panie, do kogoż pójdziemy? U Ciebie są słowa żywota. To oni tak bardzo byli tym przejęci, że dyskutowali, który z nich będzie większy. Drodzy braterstwo, ja myślę, że z tego wstępu, który tu uczyniłem, może zrodziła się taka myśl u nas: dobrze, że to jest wspaniałe, że tam zaproszenie istnieje do klasy rządzącej tego królestwa i czy czasem nie mamy w myśli już takich wątków, jakie też zajmiemy stanowisko w tym królestwie. I popatrzmy, jaką lekcję udzielił nasz Pan. Ja tylko wspominam, w wieczerniku, to było krótko przed odejściem naszego Pana, przepasał się, wziął miskę i umywał nogi swoim uczniom, aby pokazać, jakie trzeba warunki spełniać, aby znaleźć się w królestwie. A patrzmy, co w naszej lekcji podobne. To jest wcześniejsze wydarzenie, które nie wywarło należytego skutku na apostołach, bo powtórzyła się scena w wieczerniku. A zwoławszy Jezus dziecięcia, postawił je w pośrodku ich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Drodzy braterstwo, uważam, że jest to przedmiot godny zastanowienia, przedmiot, który warunkuje nasze znalezienie się bądź nieznalezienie się w Królestwie. A taką prostą lekcję nasz Pan uczynił. To było zwyczajem naszego Pana brać rzeczy proste, zrozumiałe, docierające do umysłów przeciętnych ludzi, bo nie mówił tutaj do teologów. I wziąwszy dziecię, jako wzór powiada: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako te dzieci, to nie będziecie w Królestwie. Drodzy, jeśli to jest taki ważny warunek, to ja myślę, że my nasze zastanowienie tej chwili, na którą tutaj zgromadziliśmy się, poświęcimy temu tematowi i wierzę, że tak patrząc na sprawę Królestwa, wyjdziemy bogatsi z tego miejsca. O jeszcze jeden fragment, bo dotychczas padało stąd wiele napomnień, wiele słów przestrogi. Wszyscy dążymy w kierunku Królestwa. Rozważmy przeto ten jeden rygor, który tu jest postawiony. Pierwsze powiada: jeśli wy się nie nawrócicie. To jest słowo proste, nawrócić się. Całe chrześcijaństwo, zdawałoby się, skorzystało z tego napomnienia. I z kim byśmy nie rozmawiali, nawet z naszymi przyjaciółmi katolikami, oni powiadają: już dawno przodkowie nasi się nawrócili z pogaństwa i stali się chrześcijanami. Gdy rozmawiamy z metodystami, ja tylko te fragmenty wyławiam, które dobrze znam, bo mamy rodzinę rozbitą na wiele wyznań, to powiadają: o tak, od tego czasu, kiedy ja nawróciłam się do Pana, to działy się różne przełomowe rzeczy w moim życiu. I ludzie to traktują prosto. Gdy w jednym wyznaniu przestał być członkiem, przeszedł do innego, powiadają, nawróciłem się. Drodzy, popatrzmy, nasz Pan tutaj powiada, że onejże godziny przystąpili uczniowie do Jezusa i do nich, do uczni nasz Pan powiedział, czy oni jeszcze się nie nawrócili? Czy oni chodząc za naszym Panem jeszcze nie byli we właściwej pozycji serca? Ich rozważanie o stanowisku w Królestwie stwierdza, że tak, że oni jeszcze nie byli nawróceni i powiada, jeśli się nie nawrócicie. Drodzy, ten warunek jest wyraźny, powinien być wyraźny przed naszymi oczyma, abyśmy się nawrócili. Tutaj z tego miejsca, gdy był wspaniale przedstawiony temat sympozjum wczoraj, pokuta była wysunięta jako pierwszy temat i to jest tym nawróceniem. Pokuta w najkrótszej definicji, zmiana postępowania ze złego na dobry kierunek. Ja może, żebym nie był gołosłowny, przytoczę braterstwu jeden maleńki przykład Pisma Świętego, jak wygląda nawrócenie, abyśmy mogli mieć wyobrażenie, co nasz Pan chciał przez to powiedzieć. Jeśli wy się nie nawrócicie, to nie będziecie w Królestwie. I popatrzmy, 19 rozdział Ewangelii Łukasza. I tu od pierwszego wierszu taka scena, którą widzimy. A Jezus wszedł przez Jerychą. A oto mąż, którego zwano imieniem Zacheusz, który był przełożony nad celnikami, a ten był bogaty. I żądał widzieć Jezusa, co by zacz był. Lecz nie mógł przed ludem, bo był małego wzrostu. A bieżawszy naprzód, wstąpił na drzewo leśnej figi, aby go ujrzał, bo tamtędy iść miał. A gdy przyszedł na ono miejsce, spojrzawszy Jezus w górę, ujrzał go. Nie udało mu się skryć. I rzekł do niego, Zacheuszu, stąd prędko na dół, albowiem dziś muszę zostać w domu twoim. I stąpił prędko i przyjął go z radością. A widząc to wszystko, szemrali, mówiąc, u człowieka grzesznego gospodą stanął. Zniewaga. A stanąwszy, Zacheusz rzekł do Pana, oto połowę majątności moich dam ubogim, Panie, a jeśliżem kogo w czym podszedł, oddam w czwórnasób. Drodzy braterstwo, tu jest przykład, jak przebiega nawrócenie człowieka, który miał pierwszą styczność z Jezusem, który dokonał troszkę śmiesznych posunięć, aby widzieć naszego Pana, co by zacz był, a stan jego serca już dawał otwartą drogę do przyjęcia Jezusa jako swojego przyjaciela i Zbawiciela. Drodzy braterstwo, to był człowiek bogaty, przełożony nad celnikami. Celnicy nigdy nie cieszyli się dobrą opinią, widocznie i w owych czasach. A że był bogaty, być może niektóre części tego bogactwa niesprawiedliwą drogą przyszły. I on tutaj pokazuje nam, jak on się nawraca. Wiersz 8 powiada, oto połowę majątności moich dam ubogim, Panie. A jeśli kogo w czym podszedł, oddam w czwórnasób. I Pan co zrobił? Powiada, i rzekł mu Jezus, dziś się stało zbawienie domowi twemu, dlatego, że i on jest synem Abrahamowym. Drodzy braterstwo, zauważamy krótką scenkę z pierwotnego kościoła, jak należy się nawrócić. To są aspekty nie do naśladownictwa dosłownego, żebyśmy połowę majątności oddali ubogim, a w czym ktoś podszedł, żeby to oddał czwórnasób, ale duch, który powodował tą jednostką, jest znamienny. Nie będę rozwijał tego tematu dalej, bo Jezus wziął dziecię w pośrodek uczni i powiada, jak wy się nie staniecie jako te dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do królestwa. I kilka cech dziecięcych wezmę pod uwagę dla braterstwa tutaj, abyśmy wspólnie zauważyli, czy jesteśmy tymi dziećmi. Pierwsze, drodzy, to wielka pokora, jaka cechuje dziecko. To jest najważniejsza z łask, którą dziecko odziedzicza w pierwszych momentach swojego życia, kiedy to nie jest zdolne ani złego, ani dobrego nic uczynić, jest dobrym przykładem i wyrażeniem posiadania tej cechy w niemowlęctwie. I my w tym możemy zauważyć, że Pan chciał nas upomnieć, abyśmy także posiadali takie usposobienie. Kilka cytatów Pisma Świętego. Mam na myśli tutaj list Jakuba w 4:6 powiada nam, że ta zaleta jest ważną. 4:6 mówi tak. Owszem, hojniejszą daje łaskę, bo mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jest takie polskie przysłowie i proszę się nie obrazić, gdy go tu zacytuję. Pokorne ciele dwie matki się. Ciele to jest male, to jest dziecko od krowy. To porównanie powinno wystarczyć, bo tekst tutaj wyraźnie mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. W pierwszym liście Piotra, 5:6 mówi tak. Uniżajcie się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Mało na tym. Moment jeszcze, który najdobitniej przemawia, to co Pan chciał mówić w 18 Mateusza, mamy zapisane w 4. Kto się tedy uniży, oto dziecię, ten ci jest największym w Królestwie Niebieskim. Przechwycił tą myśl apostoł Paweł i do Efezów, gdy temu zborowi chciał pomagać, w 5:1 tak powiedział, bądźcie tedy naśladowcami Bożymi jako dzieci miłe. Czyli, że jest w charakterystykach dziecka zauważona cecha godna naśladownictwa. Chciałbym powiedzieć to, co już tu było wzmiankowane przy innej okazji. Dziecko przejawia zaufanie do rodziców, a nieufność do. Ktoś powie, to albo ty dzisiejszych dzieci nie znasz, albo w złudzeniu żyjesz. Dzisiejsze dzieci rzeczywiście idą na ręce choćby do cyganki. No bo jest hodowane raz w przedszkolu, raz w żłobku, raz u babki, raz u ciotki i to dziecko nie wie, kto jest jego rodzicem nawet. W maleńkości swojej. Ale nie o tych dzieciach Jezus mówił. Dziecko wychowane na ręku mamusi, ono wie, kto się do niego uśmiecha, wie, kto dla niego jest pewną ostoją. I to, drodzy braterstwo, powinno przenieść myśli nasze. My mamy mieć zaufanie do naszych rodziców. Ktoś powie, czy my mamy rodziców w sensie duchowym? Tak, drodzy. W sposób poczytalny my mamy Boga jako naszego Ojca i obietnicę jako naszą Matkę. Mamy znać. Mamy spolegać głęboko z zaufaniem na naszych rodzicach i stronić od obcych. A kto to są obcy, to niech tekst manny braterstwu się przypomni, tam bardzo wyraźnie powiada właśnie na dzień dzisiejszy. Małe dziecko, drodzy braterstwo, jest niewinne. To nie jest jego zasługa. Człowiek rodzi się nawet bez imienia, nie mówiąc, że nie ma nic na sobie. Ale zalety, które ma, to odbicie rodziców i wtedy ta niewinność może w pierwszym sensie polega na bezradności, ale dlatego lubimy dzieci, dlatego lubimy nawet inne młodziutkie stworzenia, że one są naprawdę niewinne. My tą cechę jako chrześcijanie musimy posiąść, naszą niewinność. Psalmista powiada, znamienny tekst, kto wstąpi na górę pańską, kto stanie na miejscu świętym Jego. Ja cytuję ten tekst z pamięci, dlatego że on był tekstem szyldowym w naszym rodzinnym domu od dziecka. Na niego spoglądałem i tam dalej powiada, człowiek niewinnych rąk i czystego serca. Drodzy braterstwo, dziecko nie ma złych motywów. Takim powinien być chrześcijanin. A czy to tak łatwo? O, my zgromadzamy tych motywów tak samo jak lat na swoje plecy i coraz więcej ich jest, żeby tak, a nie inaczej postępować. Dziecko jest szybkie do zgody. No, nie można powiedzieć tego o człowieku dorosłym, ale musimy mieć na uwadze, że jako chrześcijanie to te cechy są nieodzowne, drodzy. Dziecko nie ma zawiści, nie ma mściwości i my takiego ducha chcemy posiadać, musimy posiadać, drodzy, bo my chcemy wnieść do królestwa, a to jest warunek wyraźny, pada żadnym lalek wyprodukowano na świecie w tym celu, żeby w dziewczynce rozwinąć instynkt macierzyński, żeby rozwinąć zdolność piastunki, tą wrażliwość i delikatność. Stąd, drodzy braterstwo, nie wiem, czy gdyby to było zbędne, wydawano by miliony złotych i innych pieniędzy, aby te lalki były w domu. Ktoś powie, troszkę się mylisz, bo dzisiejsze dziewczynki lepiej się samochodzikiem bawią niż lalką. Proszę się nie obrazić, ale są lepszymi kierowcami jak matkami czasem, no to trudno. Ale zabawa ma to do siebie, że ona ćwiczy, zaprawę daje do przyszłych funkcji. Chyba wszyscy zauważyliśmy, że dzieci najchętniej bawią się w dorosłych. Powtarzają, powielają te czynności, które widzą w domu, te, które widzą w otoczeniu. No, chcą być już dorosłymi, ćwiczą się w tym, a my to tak prosto nazywamy zabawą. Ktoś powie, czy chcesz nas do zabawy namówić? Tak. I proszę jeszcze nie mieć takiej wesołej miny, bo ta zabawa będzie polegała na sprawie troszeczkę poważniejszej. Może ktoś by powiedział, że to jest lekceważące porównanie, żeby sprawę królestwa porównywać do zabawy małego dziecka. My nie możemy traktować królestwa jak zabawkę. Możemy tak traktować, drodzy braterstwo, bo dziecko swoją zabawkę traktuje poważnie. Ja obserwowałem, chociaż krótko to było w naszej rodzinie, ale obserwuję, bo dzieci mamy w otoczeniu dalej. I drodzy braterstwo, gdy dziewczynka pieści swoją lalkę, to ta lalka płacze od czasu do czasu, w wyobraźni czasem tylko tej maleńkiej mamusi. Ona bardzo często ma mokro i jest przewijana. Bardzo często wszyscy w domu muszą być cichutko, bo ona śpi. Dziecko wcale nie traktuje niedbale tego faktu, że ono się bawi lalką, bo w jej maleńkim świadku wyobraźni to jest najważniejsza rzecz. Dlatego bez lalki nie uśnie, bez misia nie uśnie, bo to są te najdroższe rzeczy, drodzy. I nie myślmy, że dziecko lekceważąco podchodzi do zabawki. Ono nie da sobie zabrać. Ono nie pozwoli, żeby ta lalka upadła. A drodzy braterstwa, gdy tak upadnie i potłucze się, no to niewielka strata, bo to przecież nie dziecko, to lalka. Chcę to szczególnie przycisk położyć na tą część rozważania, bo sprawy królestwa w naszych rękach tak wyglądają. Tak powinny wyglądać. My powinniśmy się zajmować tymi sprawami, które są sprawami przyszłego, tysiącletniego i wiecznego Królestwa Bożego tutaj na ziemi, a my tam chcemy się znaleźć, drodzy braterstwo. A zatem ta charakterystyka małego dziecka. W nasze ręce, ręce ludu Bożego tutaj na ziemi, jedynej garstki wybranych, świadomie podchodzących do tych spraw, poświęconych osób, sprawy Królestwa są powierzone nasze ręce. A gdy tak czasem wypuścimy którąś z obietnic, którąś z nauk, to my mamy, drodzy braterstwo, przypisanie zasługi Chrystusowej, która przykrywa nasze słabości, nasze ułomności, brak naszej zdolności, umiejętności. Jeszcze nic się nie stanie. A czy tak będzie w przyszłości, w tysiącleciu? Nie, drodzy. Wtedy, kiedy zasługa Chrystusowa będzie dana ludzkości, będzie praktykować się w sprawiedliwości, a ostatecznie będzie musiała rozliczyć się na własny, dorosły rachunek, tak jak dorośli rozliczają się, gdy dziecko wypada z rąk, zabija się i rozpacz, rozpacz, bo to się nie da odwrócić. Lalkę się da odkupić, dziecka nie. Drodzy braterstwo, ale jeśli tak powiedziałem o tej zabawie, to chciałbym, żebyśmy potraktowali, że zabawa, to co my tym słowem określamy, to jest ćwiczenie zdolności w danym kierunku. My musimy ćwiczyć zdolności w sprawach Królestwa Bożego. Drodzy braterstwo, apostoł Paweł miał taki przypadek w zborze w Koryncie i zauważył, że bracia niedostatecznie dobrze ćwiczą się sprawami Królestwa. Czy po prostu nie bawią się tym, czym będą się później zajmować, trudnić. I zwrócił uwagę w pewnym napomnieniu w 6 rozdziale 1 listu do Koryntów. Od 3 popatrzmy. A zaż nie wiecie, iż anioły sądzić będziemy? A cóż tych doczesnych rzeczy? Może ja od 2 powinienem, bardzo przepraszam. A zaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat? A jeśli świat od was będzie sądzony, czyliście niegodni, abyście sądy mniejsze odprawiali? Te mniejsze, teraz doczesne sprawy? My musimy umieć postąpić tak, jakby wymagały od nas tego warunki Królestwa. Drodzy braterstwo, chciałbym tutaj także przytoczyć myśl apostoła Pawła do Żydów z rozdziału 6. Zwykle ten tekst cytowaliśmy w innych okolicznościach. Ja tutaj chcę wyłowić myśl potrzebną do naszego tematu i tam w wierszu od 4 i 5 zauważmy. Ale bowiem niemożebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni i skosztowali daru niebieskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, skosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. To podkreślam, bo to mi jest potrzebne do zauważenia z braterstwem wspólnie, że żyjący, oświeceni prawdą i duchem prawdy w wieku Ewangelii doświadczali mocy przyszłego wieku. Doświadczali władzy przyszłego wieku. W tym sensie można użyć ten zwrot. A cóż to jest ta moc przyszłego wieku? Urząd Królestwa. Chrystus Pan i Kościół. Jak my możemy doświadczać już w tym życiu mocy przyszłego wieku? Mówi się tak prosto wśród ludu w prawdzie, że my mamy restytucję naszych serca. To jest ładne stwierdzenie, drodzy. To jest ta moc przyszłego wieku. Co będzie wymagane, drodzy? Poddanie się królowi władzy przyszłego wieku, skoro oni będą sprawować władzę w królestwie, to czy od rzeczy jest pomyśleć, Panie, to ja chcę, abyś Ty już władzę sprawował nade mną dzisiaj. Tak, drodzy, to wyrażamy przez nasze poświęcenie, dobrowolne oddanie się Bogu na służbę, tylko z tym zastrzeżeniem, drodzy, jednym, że poświęcić się Bogu na służbę to jest jedna rzecz, a trwać w tym poświęceniu do śmierci to jest druga rzecz, o wiele, wiele ważniejsza i zarazem trudniejsza do wykonania. Drodzy Państwo, powiadają, że gdyby tak w momencie, kiedy w dużym rozrzewnieniu, w zapale deklarujemy przed braćmi naszą gotowość oddania się Bogu na służbę, co już jest w naszym sercu, i gdyby wtedy następowała rzeczywista śmierć, to zwycięzców by było kilkakrotnie więcej. Ale gdy trzeba kontynuować bieg naszego życia, drodzy braterstwo, przez lat 40, 50, 60 i więcej, To tu jest trudność, a dlatego, że istnieje taka trudność, podjąłem też fragment tego tematu, który przedstawiam, abyśmy mieli cel wytknięty, dojście do Królestwa, a nasz Pan uwarunkował to, jeśli nie staniemy się jako dzieci. Jeśli nie będziemy praktykować, próbować ćwiczyć się w poddaństwie mocy przyszłego wieku, w poddaństwie Panu naszemu, Królowi Tysiąclecia, już w naszych sercach teraz, to zdaje się byłoby zmarnowaniem czasu znajdować się w szeregach ludu Bożego. Cóż zauważamy, drodzy, co za przywilej, co za warunek trzeba spełnić, aby być w Królestwie, a nawet żeby być urzędnikiem w Królestwie. Wyraźnie nam Pismo Święte mówi, że tym warunkiem jest służba. Tak nasz Pan zademonstrował w Wieczerniku, gdy umył nogi. To była poniżająca służba. I powiada, wyście zwycięzców wśród niby wybrańców będzie również dział służby dla sprawy Królestwa i dla sprawy ludzkości w wieczność całą. Dlaczego teraz zradzają się tak ambitne pomysły, aby kierować? Aby nie dać, nie być poddanym, tak jak ten tekst mówi. Niekiedy wyrywa się i daje się zauważyć stwierdzenie, że ja nie chcę, żeby ktoś mną kierował. Wyrażane są takie niesmaczne, bym powiedział, zwroty, że brat Jolly zaczyna nam do garnków zaglądać. Co tam mamy wkładać? Co my mamy jeść? Ja nie chcę, żeby ktoś mną kierował. Ja nie chcę być poddany. Ja nie chcę służyć. O, drodzy, to nie jest dziecięca cecha. To może dzisiejsze, podrastające dzieci, źle wychowane, mają takie kaprysy, ale Jezus ich nie znał, wcale ich nie widział. On miał na widoku dziecko, które stało, które z mamusią na pewno przyszło. Słuchali mów naszego Pana. To dziecko Jezus wziął 2000 lat prawie temu. I to daje nam charakterystyczny wyraz i wymowę tej naszej lekcji. Niekiedy zdarza się, że osoby powiadają, ano, to tak jest trochę umowne, że Bóg działa przez głosy z... No nie wybrali mnie za starszego w tym roku, to ja nie chcę być niczym. Nie chcę służyć na niższym przywileju. Albo gdybym w ogóle miał tylko przywilej służyć stołom, albo służyć w jakiś inny, ale nie publiczny sposób. Ja tego nie chcę. A to Pan mnie i tak uznaje, chociaż mnie bracia nie uznają. O, drodzy, takie lekceważące podejście do sprawy. To nie świadczy, że nadaje się do Królestwa, że jest charakterystyka dziecięca w takim usposobieniu. My mamy tak się czuć i możliwie tak postępować, jakbyśmy już byli w Królestwie. My dobrowolnie możemy to czynić, co świat będzie musiał czynić w tysiącleciu. Czy zauważamy, drodzy, różnicę w tym? Dzisiaj nie ma laski żelaznej. Tak jak Bóg nie kierował się laską żelazną, gdy powstał bunt w Jego Królestwie, On tylko odizolował, kwarantannę założył dla naszej ziemi i atmosfery naszej ziemi i nie zmuszał. Pozostawił wolną wolę. I my z naszej wolnej, nieprzymuszonej woli podjęliśmy służbę dla Pana. Staramy się ćwiczyć, bawić się po prostu. Nie chcę, nie myślę, że będę źle zrozumiany. Zajmować się sprawami sprawiedliwości, prawdy, bo gruntem Stolicy Bożej te są zasady. To Królestwo, drodzy braterstwo, obejmie całą ziemię. Wszyscy, którzy zechcą przedłużyć swoje życie w nieskończoność, w przyszłość, będą musieli poddać się temu Królestwu. Królestwo będzie od morza aż do morza i od rzeki do kończyn ziemi. Oczywiście od rzeki Jordan, bo tam spodziewana jest i uzasadnione to mamy władza. Królestwa rozszerzać będzie swoje konstruktywne i błogosławione rządy. Drodzy braterstwo, gdyby tak była jakaś wzmianka, że zostanie jakiś skrawek ziemi, w którym można będzie żyć, nie będąc poddany Królestwu, to byłoby może nieźle. Dzisiaj już podjęto kroki szukania schronienia, gdyby ziemia uległa zniszczeniu, do czego przygotowują się niepomni naukowcy. To dobrze by było schronienie gdzieś indziej znaleźć. To jest niemożliwe. Tak nie będzie możliwe znalezienie jakiegoś skrawca, która by nie była ziemi naszej, który by nie był poddany władzy królestwa. A o tych, którzy by nie chcieli być poddanymi tego królestwa, to w Dziejach Apostolskich bardzo wyraźnie mamy zanotowane w 3 rozdziale, a w wierszu 23, gdzie mówi: i stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Nie będzie innej drogi, drodzy, tylko oddanie się królowi i zarządzeniom królestwa. Ale jeżeli obecnie, drodzy, nie chcemy grać roli królestwa, zajmować się tym, ćwiczyć się w tym, to my możemy powiedzieć, że nie chcemy być poddani całym sercem i istotą naszą Bogu. A może powiemy to nie słowami, ale możemy powiedzieć to czynami i to jest bardzo niebezpieczne, drodzy. Chciałbym mówić, że będzie to właściwa postawa serca, gdy powiemy Panu: ja chcę, aby Twoje panowanie rozszerzało się już teraz w moim sercu, żeby rozszerzało się nad całą moją istotą i poddamy się w wir realizacji tego. Pewien polski poeta dał takie sformułowanie: w słowach tylko chęć się widzi, w działaniu potęgę. Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę. Drodzy, deklaracja niesłowna, ale czynem. Powiedzmy Panu, że chcemy być poddanymi Królestwa, chcemy być poddanymi Jemu i to nie tylko jakąś częścią naszej osobowości, nie tylko częścią tego, co posiadamy, ale wszystkim. Drodzy, duch poświęcenia, gdy postępuje w dobrym kierunku, w dobry sposób, to on bierze w swoje władanie nasze ręce, nasze nogi, język, uszy, oczy i to dlatego, że my pragniemy tego. Nie, że ktoś nam narzuca: no muszę to uczynić, no bo poświęciłem się, no to muszę, no nie wypada, prawda? Nie, drodzy, ze szczerego, gorącego serca. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby panowanie tego królestwa, tej mocy przyszłego wieku nad nami rozciągało się niejednakowo. Gdyby na przykład władanie naszego Pana obejmowało nasze uszy, a nie obejmowało naszego języka. O, drodzy, są takie przypadki i przykłady, ja nie będę tu przytaczał, bo myślę, że czasu nie będzie aż tak dużo. Jest niedobrze, gdy panowanie królestwa jest nad naszymi rękami, a nie nad naszym portfelem. Też są kane skutki. Drodzy braterstwo, panowanie Chrystusa w przyszłym wieku będzie uniwersalne. A powodem, że dzisiaj ono nie jest uniwersalne, jest słabość ludzkiej natury, tych wszystkich, którzy tą ludzką naturę złożyli w śmierci, a ona jeszcze nie jest całkiem umarła. Drodzy, my mamy taką słabość wszyscy chyba, że czasem przeceniamy jedne rzeczy, a nie doceniamy drugich. A to nie od dzisiaj, bo nasz Pan powiedział: toście mieli czynić i onych rzeczy też nie zapominać. O, gdyby królestwo zależało od naszego poddania się, poniosłoby fiasko. Ale tak nie będzie. Dzisiaj my bawimy się sprawami królestwa. Rzeczywistość w niedalekiej przyszłości, gdy my okażemy się zwycięzcami. Pismo Święte mówi: jeśli rzeczy małych nie umiecie wykonywać, tych zabawkowych bym powiedział, to kto wam wielkie rzeczy powierzy? Mowy nie ma. A zatem, drodzy, słusznie nasz Pan tutaj zilustrował, że gdy nie będziemy jako te dzieci wyćwiczeni, przygotowani, to do Królestwa się nie dostanie. Drodzy, jeszcze jedna sprawa tycząca Królestwa, sprawa, bym powiedział, również bardzo ważna, godna naszej uwagi. Przygotowania naszego do Królestwa. Otóż w Królestwie każda chwila będzie wykorzystana odpowiednio. Pan nasz nie powie na początku tysiąclecia, a mamy jeszcze całe 1000 lat, wypada teraz trochę odpocząć po tym znoju, dać odetchnąć ludzkości, a tam kiedyś przy końcu to tak się uwiniemy szybko i sprawa Królestwa będzie zaprowadzona. Nie, to my dzisiaj tak potrafimy rozkładać nasze rzeczy, nasze sprawy. Brak pilności, trwonimy chwile, godziny, a nawet dni, w których sprawy Królestwa nie zajmują naszego czasu. Drodzy, i to może nas dyskwalifikować do Królestwa, bo my byśmy tak samo chcieli postępować i w przyszłości. Jeżeli obecnie nie postępujemy gorliwie, nie postępujemy z zapałem, tak jak nasz Pan przez natchnienie wyraził to słowami apostoła Pawła w liście do Kolosensów, 3 rozdział 23, powiada: wszystko czyńcie jako Panu, a nie ludziom. Panu służymy. Gorliwość naszą musimy potęgować, bo to jest dla Pana. Niektórzy powiedzą: bracie, ale w tym zwariowanym czasie, w jakim żyjemy, i tak tempo życia jest tak ogromne, i gdybyśmy jeszcze tak aktywnie mieli sprawami pańskimi zajmować się, to ja przewiduję, że w mojej głowie by powstało zamieszanie. Ale z tego jest wyjście, drodzy. Posłużę się tu pewnym zasłyszanym przykładem, gdzie jeden z braci dużo podróżują, to było dość dawno, nie u nas, zauważył, że inni bracia w podróży, gdy tylko raz na czas podejmują podróż, rozdają ulot. I on też zapragnął wziąć udział w tej działalności, a że on wyjeżdżał bardzo często, więc często czuł się zobowiązany bardzo często rozdawać gazety. I napotykał trudności. Kto próbował tego sposobu rozpowszechniania literatury, to na pewno sobie potrafi wyobrazić, gdzie wyśmiewani bywamy: panie, pan taki młody i pana głupstwa się trzymają. Człowiek XX wieku i chce mówić o takich rzeczach, wstydziłby się pan. To dzisiaj. Widocznie wtedy napotykał też na trudności, a gdy chciał zmobilizować swoją aktywność, a to się powtarzało co kilka dni, więc był już tak zdenerwowany, bliski wyczerpania nerwowego, i zwierzył się z tej sytuacji starszemu, rozwiniętemu bratu. Jakoby pan przez tego brata podsunął sugestię: bracie, nie martw się. Przygotowuj się do twojej podróży kolejnej w troszkę odmienny sposób. To jest bardzo dobry sposób, to jest jedyny sposób, jaki dotychczas był sprawdzony. Ty nie martw się, że ty będziesz musiał znowu rozdawać w pociągu gazetki. Gdy pakujesz swoją walizkę, to włóż tam trochę literatury. Tak, choćbyś z panem rozmawiał. Panie, chcesz, żebym wziął literaturę? Tak, ale to ja będę musiał rozdawać. Nie, ty nie myśl o tym. Ty teraz włóż do walizki trochę literatury. A później zamknij tą walizkę. No panie, ale ja będę musiał rozdawać. Nie myśl o tym. Ty teraz idź na dworzec, bo już jest czas odjazdu twojego pociągu. Nie piętrzmy przed sobą trudności, niebezpieczeństw. To jest taka ludzka natura. A, bo jak pojadę, to na pewno zachoruję, bo na pewno będzie tam zimno, na przykład w Leżachowie, i tam już nie będzie można skorzystać z konwencji. Drodzy braterstwo, to jest niedobra metoda. Tutaj pan jakoby w rozmowie z tym bratem powiada: ty teraz w ciągu. No panie, ale jak ja mam walizkę literatury, ja będę musiał rozdać. Nie myśl o tym. Wsiądź i gdy będziesz miał miejsce, a zobaczysz, że tam kilka osób czyta gazetę, wyjmij ty gazetkę też. A gdy później nawinie się sposobność, to ty spróbuj wymienić po prostu tą prasę z jakąś osobą. I brat ten posłuchał tej rady i był jednym z najbardziej szczęśliwych kolporterów, gdy przeszedł cały wagon, a następnie drugi i jeszcze jeden. Pan zrządził jak z tym połowem ryb, o którym słyszeliśmy tutaj, że wtedy miał większe powodzenie, ale on nie myślał od razu, że on będzie musiał to wszystko rozdać, że on za dużo tego wziął. Dlaczego chciałem tutaj wspomnieć, drodzy? Bo w tym nerwowym tempie naszego życia dzisiaj jakoby brakuje czasu, jakoby oszczędzając nasz system nerwowy, staramy się przynajmniej te sprawy pańskie, sprawy studiowania, zebrań, odsunąć jakoś na bok, bo to się już nie zmieści do naszej głowy. Nie, drodzy, Pan chce, żebyśmy byli wierni w tej chwili. A następną chwilę uczynimy taką samą, a może jeszcze lepszą, bo będziemy praktykować, będziemy się bawić, bym powiedział, w tym głębokim sensie tego słowa. Będziemy zdolni drugą chwilę uczynić jeszcze lepszą. Co Pan chce w tej chwili, co Ty masz uczynić? Ano, w tej chwili, żebym był na wykładzie. To dobrze. Pilnuj swoich myśli, żebyś był tutaj, obecny ciałem i umysłem. Nie myśl, że tam żelazko niewyłączone, że tam obiad nieprzygotowany, czy co inne. Nie. Koncentrujmy się na danej chwili obecnie w wierności. Tak? I nie powinniśmy się, drodzy braterstwo, zniechęcać. Już tutaj padła myśl, że my często załamujemy się. To ta myśl przewija się tutaj z tej estrady i już było poprzednio wskowane na tamtej konwencji w Warszawie. Bo to jest widocznie słabość naszego wieku, załamywanie się, zniechęcanie się. A to nie jest cecha dziecka. Nie wiem, czy obserwowaliście, drodzy braterstwo, że dziecko, jak tak robi takie babki z piasku, to naturalnie to się rozlatuje. Jak się tak dwie, trzy rozlecą, to dziecko następne buduje. A jak tak któraś z kolei ustoi, to radości wtedy, zwoływanie domowników, bo udało się babkę zrobić. Ale nam, jak tak raz się troszkę nie powiedzie, a czasem jak przyjdziemy na zebranie i trzeba by było postać, bo miejsca nie ma, to nie warto. A jak ktoś nas serdecznie nie przywita, nie uściska, to też nie warto. Drodzy, to nie jest dziecka metoda. To my nie przejawiamy kwalifikacji do królestwa i trzeba by troszkę skorygować. Bóg postępuje konsekwentnie. Mamy powiedziane przez usta proroka Izajasza, w 42 rozdziale, a w wierszu 4 myśl, która pokazuje i powinna stać się zachętą dla nas, mówi tutaj tak. A może ktoś powie, pomimo mojej woli czuję się jednak zniechęcony. A czy ty, drogi bracie, droga siostro, nie za wiele wymagasz od siebie? Bóg i Jezus Pan mają wzgląd na nasze słabości. Trzeba nanieść poprawkę na nasze niedoskonałości. W ciele, drodzy braterstwo, nigdy nie będziemy doskonali. A przyczyną naszych niedomagań i naszego zniechęcenia to właśnie nasze ciało. I gdy wtedy intencje mobilizują nas każdego dnia do ponownych, sądnych, poważnych wysiłków, to bierzmy to za wykładnik, a nie upadki naszego śmiertelnego ciała, bo one by nas naprawdę załamały, bo one podlegają pod przemożny wpływ przeciwnika. To jest jeden z naszych wrogów, którzy utrudniają nasze przygotowanie się do królestwa. Ale, drodzy braterstwo, niekiedy bywa tak, że załamanie wkrada się w serce dziecka Bożego i powiada taka osoba, ja nie widzę możliwości, żebym ja się stał zwycięzcą. To tak jest, choćby było powiedziane w oczy samemu Panu Bogu, że nie jesteś wszechmogący. Ty nie możesz mnie doprowadzić do zwycięstwa. Czy chcemy taką myśl przedstawić naszemu Bogu? Nie. Dlatego też, drodzy, raczej żywmy w sercach naszych stwierdzenie, posiadam takiego pomocnika, który będzie mi błogosławił. podniesie w wierze, dopomoże do zwycięstwa, tak jak dziecko polega na mocy swoich rodziców. Dzieci to są nieraz bardzo śmieszne. Mamusiu, ja ci walizkę poniosę. I szorpie się z tym uchem i podnosi, ale to mowy nie ma. No ale jak już mamusia bierze w rękę, to ja też poniosę z tobą. I jeszcze obciąża ten ciężar, ale ma zaufanie, że mamusia poniesie, że ona coś pomaga. Miejmy takie dziecięce zaufanie. Sprawy królestwa są sprawami wielkiej wagi, ale w ręku Pana spoczywają. Nam dał przywilej tylko pomagać w tym. Cieszy rodziców chęć dziecka, nie ta pomoc, jaka tam pomoc. Cieszy Boga, cieszy Chrystusa Pana nasza chęć, zapał, intencja, wola. I te, gdy są rozwijane, te, gdy są czyste, na pewno, drodzy, czynią nas bliżej, stawiają nas bliżej osiągnięcia upragnionego królestwa. Zamierzałem, aby one pozostały w naszych umysłach i w naszych sercach na całą przyszłość naszego życia, bo ja osobiście wierzę w to, że sprawa uczestniczenia w królestwie naszego Pana, zajęcie miejsca i zwycięstwo to jest najważniejszą troską naszego życia. Otrzymamy dużo radości, gdy zwyciężymy, a tego zwycięstwa i tych radości, a braterstwu z całego serca życzę, sam pragnę na ten temat.